Drodzy braterstwo, wierzę, że łzy wzruszenia już oschnęły z naszych oczu, które zafundował nam poprzedni wykład. Radosne pozdrowienia, jakie były przekazywane pod koniec przerwy, zdają się na to wskazywać, że tak się stało. Ukochani, temat, który będziemy chcieli wspólnie przeanalizować, to temat, który zatytułowałem Szczepan i Saul. Postawiłem myślnik i dopisek. Siła fanatyzmu. Może na początek coś na temat Szczepana. Skąd wzięło się tak niespotykane w innych Bibliach imię jak Szczepan? W greckim języku to imię brzmi Stefanos. I tak ono jest w jakiś sposób tam tłumaczone w różnych innych językach, oczywiście z tendencjami do tego, że każdy język ma swoje zniekształcenia, ale jedyne, jakie znalazłem również bardzo odbiegające od tej nazwy, to imię, które jest we francuskiej Biblii, bo we francuskiej Biblii to imię brzmi Etienne, a więc już zupełnie odbiega w swoim brzmieniu od tego imienia Stefanos, gdzie indziej to jest Steven, Stefan i inne języki w podobny sposób to imię podają. Natomiast u nas ono brzmi Szczepan. Skąd się wziął ten Szczepan? Otóż w najstarszym polskim języku nie wymawiano głoski F. Dziwne, prawda? No ale znowu, powie ktoś, czepiasz się tych Francuzów kochanych, bracia francuscy nie wymawiają H. Tam, gdzie pisze, gdzie jest słowo, które zaczyna się od litery H, oni pomijają to H, chociażby takie słowo, które my byśmy przeczytali, habit, stąd zresztą też zaczerpnęliśmy tą nazwę do naszego języka. Bracia francuscy mówią labit, czyli pomijają to H, nie wymawiają go. Stąd mamy usprawiedliwienie, że przez pewien czas nie wymawialiśmy w naszym języku głoski F i zastępowaliśmy ją głoską P bądź B. A zatem to imię w dawnych czasach wymawiało się Stepan. Stepan. No i dowodem na to, że wśród naszych braci Słowian z kolei, czyli braci ukraińskich, braci rosyjskich, to imię tam właśnie tak brzmi, Stepan, przez to P. Natomiast my w swoim czasie przeobraziliśmy to imię z tego Stepan w Szczepan. No i tak zostało, jako odrębne imię, co nie przeszkadzało w tym, żebyśmy również i zapotrzebowali w naszym języku imię Stefan, czego dowodem jest chociażby nasz wielki hetman Stefan Czarniecki. A więc w ten sposób mamy naszego jednego z bohaterów naszych dzisiejszych rozważań, Szczepana. I zostając przy tym Szczepanie, a w zasadzie próbując już przejść do sedna naszych rozważań, chcę zacytować to, co zostało zapisane w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale i 8 wierszu. Będę cytował bardzo często z przekładu literackiego, którym lubię się posługiwać dla takich celów ogólnie informacyjnych. Jeżeli to będzie inny przekład, to go zaznaczę. A więc w tym przekładzie literackim 8 wiersz 6 rozdziału Dziejów Apostolskich brzmi tak. Co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda wielkie i znaki wśród ludu. Cóż to za cuda czynił, cóż to za znaki? No był jednym z tych, którym apostołowie udzielili takich właśnie możliwości czynienia cudów, jako ten, który przyjął chrzest, który przyjął Chrystusa, przyjął również to błogosławieństwo od apostołów, a przecież wiemy, że apostołowie w tym czasie mieli takie możliwości i to czynili. ale w przypadku Szczepana to, że on czynił cuda, nie jest tym najważniejszym. On to czynił pełen łaski i mocy. W jaki sposób? Z ogromnym zaangażowaniem on właśnie postanowił wykorzystać te cudowne właściwości, które udzieliły mu te cuda, i w tej działalności pełnej łaski i mocy, jak to określa nam nasz tekst, on rzucił się w wir pomocy dla innych, wykorzystując przy tym właśnie te posiadane dary ducha, które pozwalały leczyć, zaopatrywać we wszelkie inne potrzeby oczekujących na nie. Z pewnością oczywiście przysparzało mu to, jako że bardzo czynnie to czynił, przysparzało mu to ogromnej popularności. Ale on był właśnie tym, który podobnie jak apostołowie to czynili, nie pozwalał na to, aby jemu przepisywać te wszystkie rzeczy, ale on za każdym razem zaznaczał, naciskał, podkreślał, że to wszystko, co czynił, było czynione przez moc tego, któremu oddał swoje życie, przez Chrystusa. A więc za każdym razem podkreślał, że tą mocą, która mu daje te siły, jest moc Chrystusa. Ja przypomnę taki przypadek, kiedy apostołów zapytano, kiedy właśnie te cuda dokonywali. O tym pisze 4 rozdział Dziejów Apostolskich, 7 wiersz, i będę go cytował w przekładzie dosłownym, gdzie jest napisane tak: postawili ich pośrodku i zaczęli dopytywać, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. No, oczywiście cud. I teraz wiersz 10 tego samego przekładu dosłownego daje nam taką odpowiedź apostołów. Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadome, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. W nim ten człowiek stanął wobec was zdrowy. A więc dotyczyło to oczywiście uzdrowienia. A więc podobnie czynił Szczepan. Czyniąc te wielkie rzeczy, wielkie cuda, bardzo intensywnie, on zawsze starał się i nigdy nie pozwolił na to, aby cokolwiek przypisano jemu, ale właśnie, tak jak to podkreślał, zmartwychwstałemu Chrystusowi. No oczywiście, rozdając za darmo tą dobroć i błogosławieństwo, a przede wszystkim podkreślając, że czyni to w imieniu Chrystusa, wszedł w oczywisty konflikt z tymi, którzy w swym zaślepieniu odrzucili, no i niestety zabili swego Mesjasza. Chcę teraz zwrócić, bardzo skracając pewne wydarzenia, bo chcemy tutaj wyeksponować inne rzeczy, aniżeli podkreślenie całego tego procesu, który miał miejsce. Chcę zwrócić uwagę na to, co zapisano w Dziejach Apostolskich, tam będziemy często przebywali, w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale i 9 wierszu, ale tym razem zacytuję z bardzo istotnych powodów, myślę, że za chwilę będę mu powiedzieć dlaczego, zacytuję ten tekst w przekładzie Słowa Życia Nowego Testamentu. Zwróćmy uwagę też i zapamiętajmy, chociaż na tą krótką chwilę naszych wspólnych rozważań, jacy ludzie i skąd zostali wymienieni w tym tekście. A więc cytuję, żeby już dalej nie rozwlekać tych myśli. Ale niektórzy członkowie synagogi wyzwolonych, byłych niewolników, pochodzących z Cyreny, Aleksandrii i Cylicji, i tu specjalnie sobie wytłuściłem to słowo, aby zaproponować, byśmy zapamiętali tą Cylicję na potrzeby naszych wspólnych rozważań. A więc pochodzących z Cyreny, Aleksandrii, Cylicji oraz Azji Mniejszej, i teraz co ciekawego, chcieli go skompromitować w dyskusji. Jest rzeczą zastanawiającą, kochani, i tutaj z pomocą przyszedł mi brat Adam w swoim pierwszym wykładzie, gdzie zwrócił naszą uwagę na to, że w Biblii nie ma nazw i pewnych określeń, które by były podane, o tak sobie, bo brakło liter i trzeba było coś uzupełnić. O ile w tamtym wykładzie chodziło o to, że te nazwy coś znaczą, miały swoje antytypiczne znaczenie, to w tym przypadku zwróćmy uwagę, że w tym czasie w Jerozolimie było około 480 synagog. A akurat tutaj, w tym przypadku, jest bardzo dokładnie określona, o którą synagogę chodzi. Synagoga wyzwolonych byłych niewolników. I tak samo tam prosiłem o zwrócenie uwagi na osoby, które tam się zbierały w tej synagodze, skąd oni pochodzili. A więc to nie jest bez znaczenia, bo coś szczególnego było w tej synagodze, która tu została wymieniona, i coś szczególnego było w Żydach, którzy zgromadzali się w tej synagodze. A co najważniejsze, ten tekst, dlatego go wziąłem w tym tłumaczeniu, bo tutaj tak to jest przedstawione i myślę, że to jest trafne określenie. Oni chcieli Szczepana skompromitować. Skompromitować. Może jeszcze odnośnie tej synagogi. Ona nazywała się również synagogą libertynów. I podam niektóre fakty dotyczące tej synagogi. Synagoga libertynów, tu będę cytował dokładny opis tej synagogi, to potomkowie Żydów z Rzymu, których Pompejusz w 63 roku przed naszą erą jako jeńców wojennych zabrał do Rzymu i sprzedał w niewolę. Wtedy tworzył nową, jak gdyby, część Imperium Rzymskiego, podbił Syrię, a przy okazji również Jerozolimę. A więc to była jak gdyby część Syria, to była poddańcza część państwa rzymskiego w tamtym czasie. No i ten Pompejusz zabrał niewolników również żydowskich do Rzymu. Dalej będę czytał to, co zostało zapisane. Wyzwalani przez panów, tam już w Rzymie, tworzyli potężny ośrodek nawet politycznego oddziaływania. Ale parę razy skazywano ich na banicję i dlatego wielu wyzwolonych wróciło do Jerozolimy i założyło własną synagogę wyzwoleńców. Położona była koło grobów królewskich w Jerozolimie. Drodzy, co powiemy o tych, którzy tą synagogę wyzwoleńców założyli? Byli to najbardziej sfanatyzowani wyznawcy nauki judaistycznej w całej Jerozolimie. Oni nie chcieli się rozproszyć po innych synagogach. Chcieli mieć własną. Dlaczego? Bo oni byli najbardziej sfanatyzowanymi wyznawcami nauki judaistycznej i wszelkie formy jakiegoś luźniejszego potraktowania ich po prostu raziły. Im było dobrze w tym, co oni praktykowali. Dlaczego oni byli tak sfanatyzowani? Pochodzili z wyzwolonych niewolników żydowskich. To już żeśmy ustalili wcześniej. Dla których tam w niewoli, na obczyźnie, gdzie zostali, gdzie byli uprowadzeni, jedynym sposobem na zachowanie tożsamości narodowej i kulturowej było jak najściślejsze zachowanie związku z religią i kulturą swoich przodków, gdzie wyznacznikiem ich tożsamości narodowej było fanatyczne zachowanie tradycji narodowo-religijnej. Myśmy to obserwowali, to znaczy może nie my, ale starsze osoby, którzy jeszcze pamiętają czasy, kiedy ci Żydzi byli tu wśród nas, jak oni zachowywali wielką odrębność i dbali o to, aby zachować tą odrębność i religijną, i kulturową. Ale ja myślę, że i my jako Polacy nie możemy za bardzo dziwić się takiemu zachowaniu, bo my mamy podobne zjawisko i skutki tego zjawiska, które właśnie dotyczyło właśnie tamtych Żydów. Otóż naród polski, jak pamiętamy z historii, stracił wolność. Wolność została mu odebrana na 123 lata. Krótki czas w porównaniu z tym, jak to trwało wśród Żydów. Ale właśnie bardzo podobnie się w tym czasie zachowali, lokując swoją polskość w ośrodkach kultywowania jednej konkretnej opcji religijnej. Zgromadzali się przy kościołach, co oczywiście do dzisiaj skutkuje fanatycznie powtarzanym określeniem, że prawdziwy Polak to tylko zwolennik jednego konkretnego wyznania. Doświadczamy tego. To jest powszechnie wiadome. Chcę jeszcze coś powiedzieć o fanatyzmie, bo przecież on ma być tu przez nas przeanalizowany. Definicja ich jest wiele, ale wybrałem tą, która wydaje mi się w krótki, ale konkretny sposób określa sedno fanatyzmu. Fanatyzm to postawa oraz zjawisko społeczne, tu już cytuję konkretne określenia, polegające na nieustępliwej i bezkrytycznej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych. Występujące w połączeniu ze skrajną nietolerancją wobec przedstawicieli odmiennych poglądów. A więc to, że ktoś trzyma się jakichś tam konkretnych swoich poglądów, to jeszcze nie jest pełen fanatyzm. Najgorzej, jeżeli staje się nietolerancyjny w stosunku do wyznawców innych poglądów. To wtedy już jest cała pełna gama fanatyzmu. Ale drodzy, wróćmy do, skoro tak bardzo chcieliśmy położyć nacisk, że ta na synagoga wyzwoleńców została tak wyeksponowana wśród tych wszystkich innych synagog i nazwana i wskazana jako konkretna, to sądzimy, że tam właśnie zgromadzali się głównie zhelenizowani Żydzi. Najbardziej sfanatyzowani pod względem ślepego uzależnienia od religii oraz tradycji żydowskiej. Analiza opisu wyznawców zgromadzających się w tej synagodze pozwoliła niektórym badaczom, którzy przeanalizowali tą sytuację, kto się tam zgromadzał, wysnuć wniosek, że był wśród tych zgromadzających się tam właśnie zhelenizowanych Żydów Saul z Tarsu. Jeżeli uwzględnimy fakt, że Tars był stolicą Cylicji, a prosiłem, aby zapamiętać, że ta Cylicja jest tam również wymieniona w tych wyznawcach, którzy zgromadzali się w tej synagodze wyzwoleńców, no to właśnie daje nam to, pozwala nam to, to oczywiście jest hipoteza, nie przyjmujmy tego, że tak musi być, nie bądźmy fanatyczni pod tym względem. A więc ta stolica Cylicji, Tars, to właśnie pozwala nam przypuszczać, że Saul tam również się zgromadzał. To pomaga nam na zrozumienie jeszcze jednej rzeczy. Skąd Saul posiadał obywatelstwo rzymskie? A wiemy, że tak było. Bo kiedy urodził się w domu wyzwolonych byłych niewolników, a tacy niewolnicy otrzymywali właśnie obywatelstwo rzymskie, więc tam również jemu, jako dziecku tej rzymskiej już wtedy rodziny, nadano również obywatelstwo rzymskie. Ojciec Saula był tak blisko i mocno związany z judaizmem, tam w Cylicji, bo tam pozostał, w Tarcie konkretnie, że sam stając się faryzeuszem, on był członkiem faryzeuszy tam właśnie w Tarsie, zadbał o to, by dać swojemu synowi, Saulowi, odpowiednie judaistyczne wykształcenie, co ostatecznie sprawiło, że Saul wrócił do Jerozolimy i pogłębiał swoją wiedzę u Gamaliela. Wiemy o tym, że u nóg Gamaliela właśnie uczył się wszystkich zagadnień wiedzy judaistycznej. No i ostatecznie, jak również wiemy, został przecież faryzeuszem i członkiem Sanhedrynu. A więc znowu założenie czynimy, że jest bardzo prawdopodobne, że dla młodego Saula najodpowiedniejszymi warunkami, jakie odpowiadały jego ukierunkowaniu kulturowo-religijnemu w tym czasie, były w Jerozolimie właśnie warunki w tej synagodze wyzwoleńców. Wśród tych ultrasfanatyzowanych jej bywalców, co na pewno jeszcze bardziej wpłynęło na jego nieprzejednany stosunek do religii obcych judaizmowi. On sam o tym napisał. Czytajmy, co zostało w jego liście do braci w Galacji zapisane w pierwszym rozdziale. Przeczytam fragmenty 13 i 14 wierszu. Galacjan 1, 13 i 14. I znowu podam to w przekładzie Słowa Życia Nowego Testamentu. Gdzie Paweł pisze tak, już wtedy Paweł, ale oczywiście chodziło o tego Saula. Kiedyś, jako wyznawca judaizmu, bezlitośnie prześladowałem i niszczyłem Kościół Boży. Byłem chyba najgorliwszy ze wszystkich w kraju. Stałem się wręcz fanatykiem tradycji moich ojców. O, jeszcze raz podkreślam, drodzy, to jest tylko hipoteza, to co podajemy, że właśnie on tam był w tej synagodze wyzwoleńców. Nie należy tego przyjmować jako pewnika i powiedzieć, no ten brat tak nauczał i tak na pewno jest. Nie, tak nie jest powiedziane. Hipoteza, która pozwala nam pewne rzeczy może głębiej zrozumieć, dlaczego tak się stało, ale tak niekoniecznie musiało być. Ale mimo to, że bardzo to podkreślam, że to hipoteza, proponuję pójść dalej w naszych założeniach. Idąc dalej tym śladem tej hipotezy, pokusimy się o następną, ściśle związaną z tą pierwszą. Wydaje się, kochani, że nie jest całkowicie wykluczone, by móc przyjąć myśl, że Szczepan przed swym entuzjastycznym przyjęciem Chrystusa, zakończonym całkowitym poświęceniem swego życia dla Pana, również wiódł swoje judaistyczne życie w środowisku tej właśnie synagogi wyzwoleńców. Ktoś powie, masz na to dowody? Nie. Dlatego nie twierdzę, że tak było. To jest przypuszczenie. Odwagi w tym wkroczeniu tropem tej hipotezy dodaje fakt, że to właśnie stamtąd przyszło to wielkie prześladowanie, no, zakończone tak tragiczną śmiercią. Jego grecko brzmiące imię Stefanon, czy Stefanos, jakbyśmy to dowodziło, że on wyrósł wśród zhelenizowanych Żydów. Niektórzy mówią, że być może to był prozelita, ale jak w przypadku wyboru tych 7 osób tam w Jerozolimie było zaznaczone, kto był prozelitą, to w przypadku Szczepana to nie zostało określone, czyli zakładamy, że on był zhelenizowanym Żydem. To właśnie tam, wśród tych specyficznych ludzi, tak bardzo wzrosła jego gorliwość do służby Bogu. Idąc dalej w przypuszczeniach, można by założyć, i tu znowu jest założenie daleko idące, ale niepotwierdzone żadnymi faktami, że Szczepan i Saul znali się. Szczepan i Saul znali się i właśnie kiedy Szczepan postanowił obrać inną drogę, to Saula to bardzo zdenerwowało. Że przecież to był jego rówieśnik, oni byli rówieśnikami w wieku wtedy, w tym czasie. Że on zdecydował się na opuszczenie tej ideologii judaizmu i co najgorsze pójścia za tym, który przecież był tak znienawidzony, którego również wcześniej przecież z powodu tego znienawidzenia skazano na śmierć. I być może, zauważcie, że wiele tych być może tu się pojawia, ale pozwolę sobie jeszcze tego jednego być może tutaj użyć, że być może to właśnie Saul, obserwując nową drogę swego dotychczasowego współwyznawcy, pełną gorliwości, pełną oddania. I ten właśnie Szczepan postanowił opuścić to środowisko. Zostało to być może odebrane jako zignorowanie i pójść śladami tego, którego przecież tak nienawidzili. I być może, że to właśnie Saul stał się inicjatorem tego, co czytaliśmy w tym 9 wierszu, że postanowili go skompromitować. No, to jest znane narzędzie fanatyków. Tam nie ma argumentów. Tam są narzędzia, które mają taką osobę zdyskwalifikować, skompromitować, ośmieszyć, usunąć ze sfery szacunku innych ludzi. Bo tam tak wygląda kompromitacja. Definicja mówi, że to jest spowodowanie, że ktoś lub coś straci dobrą opinię i narazi się na wstyd albo na śmieszność. Postanowili go skompromitować. Ale argumentów w tym przypadku nie mieli. Zresztą podobnie jak posługując się tym samym narzędziem kompromitacji działali faryzeusze w stosunku do naszego Pana. Brat Russell, i tu wspomogę się jego określeniami, bo myślę, że trafniej bym tego nie określił, pisze tak, jest to Watchtower 55:17 z 14 roku. Pan Jezus przemawiał do nauczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy starali się pochwycić go w słowie, czyli usidlić pod względem techniki lingwistycznej. Starając się sprzeciwić Jezusowi, ci nauczeni w piśmie i faryzeusze robili, co tylko mogli, aby Jezusa zdyskredytować lub ośmieszyć w jego rozumowaniu. Aby tego dopiąć, posługiwali się nawet argumentami, w które sami nie wierzyli. Jest to bardzo niebezpieczna metoda. Tak? Ten fragment myśli kończy brat Russell. Drodzy, oczywiście takie metody nie mogą być skuteczne. Prawda zwycięża. I dlatego czytamy w 10 wierszu, znowu wracamy do Dziejów Apostolskich, do 6 rozdziału, czytamy w 10 wierszu, jest to przekład toruński Nowego Przymierza. I widzicie, stosuję różne przekłady, żeby jakoś bardziej uwypuklić to, o co tam chodzi. I pisze, i nie mieli siły tych swoich kłamliwych może argumentach, jeżeli tak w ogóle je możemy nazwać, aby przeciwstawić się mądrości i duchowi, dzięki któremu mówił. Szczepan oczywiście. Drodzy, ale to nie jest koniec arsenału, jakim dysponują fanatycy. To jedna z broni, której próbują użyć. Kiedy ta nie skutkuje, pozostaje jeszcze jedno. W obliczu niepowodzenia sięgnęli po bardzo brudną metodę znaną fanatykom, a ona jest bardzo krótko określona. Cel uświęca środki. A tym celem już nie miała być kompromitacja, bo to się nie udało. Teraz górę wzięło inne znane powiedzenie. Po trupach do celu. Miało zostać zrealizowane to, co już raz skutecznie zastosowano wobec tego, któremu ten młody człowiek postanowił oddać się bez reszty. Wobec naszego Pana i Mistrza. Za wszelką cenę ten młody heretyk musiał zginąć. Dlaczego? No bo jego działanie ośmieszało ich. A więc czytamy, kochani, w 11 wierszu, dalej pozostając w 6 rozdziale dziejów apostolskich, przekład słowa życia Nowego Testamentu mówi tak, ten 11 wiersz. Podstawili więc fałszywych świadków, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak ten człowiek przeklinał Mojżesza i Boga. To fałszywe świadectwo przypomina mi fragment filmu o Janie Husie. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, ale pewnie większość z was go zna. Kiedy Jan Hus udawał się w swoją, no okazało się, ostatnią drogę do Konstancji, wcześniej przed nim puszczono specjalnego kuriera papieskiego, który ostrzegał wszystkich tych, którzy spotkają na drodze podróżującego Jana Husa, by w żaden sposób nie nawiązywali z nim kontaktu. Bo kiedy to zrobicie, zobaczycie, że spod jego sutanny wystają diabelskie kopyta. Do tego stopnia posunięto się w oskarżeniach. Ale oczywiście ludzie, nie wszyscy dają się takim kłamstwom zwieść i w tym przypadku również Jan Hus wstępował do domów, jadał razem ze swoimi goszczącymi go przyjaciółmi i wszyscy przekonywali się, a pewnie ukradkiem robili to i spoglądali na dół tej sutanny, że tam nie było żadnych kopyt i że był to całkiem miły i przyjemny sługa Boży. Ale tutaj w tym przypadku Szczepana również postanowiono, że tym środkiem, który ma doprowadzić do tego celu, a tym celem była już nie kompromitacja, ale śmierć, będzie podstawienie fałszywych świadków. I 12 wiersz tego 6 rozdziału przekładu dosłownego mówi: podburzyli więc lud starszych oraz znawców prawa, powstali, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Ogólnie mówi się, i my również tak przyjmujemy, że młodego Saula dopiero po raz pierwszy spotykamy tam strzegącego ubrań oprawców, kiedy zadawali śmierć Szczepanowi. Ale ja myślę, że w tych działaniach on już też brał czynny udział. Więcej, określenia, które znajdujemy później w Biblii, które mówią, że on dozwolił na zabicie Szczepana, zdają się wskazywać, że on był prowodyrem tych wszystkich wydarzeń. On był tym, który dawał zielone światło, tak to dzisiaj nazwijmy trochę komunikacyjnie, do tych działań. Tam oczywiście jeszcze w tych działaniach nigdzie nie wyeksponowany, nie wymieniony z imienia, chowający się w tłumie tych działających, ale to chyba już tam Saul czynnie uczestniczył w tym wszystkim, co miało się ostatecznie stać. To Saul pewnie jako ten członek Sanhedrynu przyszły wiedział, że najskuteczniejszym narzędziem, a może elementem tego oskarżenia będzie przedstawienie, że Szczepan jak gdyby wygenerował w swoich działaniach, a szczególnie w wypowiedziach, bluźnierstwo. A bluźnierstwo w narodzie izraelskim było podstawą do śmierci. Tą śmierć zadawano, jak wiemy, przez ukamienowanie. To on pewnie podsunął ten skuteczny środek, że w tym kierunku ma pójść oskarżenie, aby wyrokiem jedynym, jaki był możliwy w tym przypadku, stał się wyrok śmierci. O, pewnie on bardzo w tym czasie nienawidził Szczepana. Bardzo go nienawidził. Zresztą on o tym pisze potem. No więc podstawili tych fałszywych świadków. Przekład literacki tego 6 rozdziału, przepraszam, Dziejów Apostolskich, 13 i 14 wiersz mówi tak, a szczególnie 14 mówi: słyszeliśmy, ci świadkowie tam świadczyli w tym Sanhedrynie, słyszeliśmy, jak mówi, że ten Jezus z Nazaretu zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje przekazane nam przez Mojżesza. O! To był bardzo istotny argument, jaki został podany. Zmieni obyczaje przekazane przez Mojżesza. To typowy fanatyzm. Nie wolno zmieniać obyczajów. Czyli wszystko, co było, przepraszam, musi zostać tak, jak było. Nie wolno tego zmieniać. To tradycja uświęcona przez naszych przodków. To czysty, właśnie klasyczny fanatyzm. Podczas gdy w teraźniejszej prawdzie z 87 roku na stronie 187 znajdziemy taką myśl. Jeżeli Słowo Boże i tradycja są sprzeczne, lud Boży powinien odrzucić tradycję i trwać w trzymaniu się Słowa Bożego. No to już takie wskazówka na nasze dzisiejsze czasy, nie na ówczesne, które rozpatrujemy. Oczywiście my nie chcemy prześledzić, bo czas nam na to nie pozwala, aby cały ten proces i wszelkie zło, jakie tam miało miejsce stosowane, prześledzić. My właśnie chcemy jedynie wskazać w naszym krótkim rozważaniu na różnicę, diametralną różnicę pomiędzy duchem fanatyzmu a duchem prawdy. Szczepan doskonale wiedział, że skoro ostatecznie trafił przed oblicze sfanatyzowanego Sanhedrynu, to może być tylko jeden wyrok. Wobec tych oskarżeń, jakie wysunięto wobec niego, to tylko może być wyrok śmierci. Jego oprawcy liczyli na to, że nasycą swe oczy pełne nienawiści widokiem strachu i rozpaczy ich ofiary. Lecz w swych oczekiwaniach srodze się zawiedli. Brat Russell opisuje zachowanie Szczepana i tu znowu pozwolę sobie ten cytat zastosować w zamian za własne opowieści, bo być może nie byłbym w stanie tego tak ująć. Watchtower 4076 z 1907 roku, tam znajdziemy takie myśli. Zauważmy Szczepana. Znalazłszy się pomiędzy nieprzyjaciółmi, którzy później go uśmiercili, on nie tylko miał odwagę głosić Chrystusa, ale ponadto serce jego było tak pobudzone do miłości i do dobrych uczynków, że oblicze jego jaśniało anielską pięknością. Ale przeskoczmy dosyć mocno przez ten cały proces i zwróćmy uwagę na końcowy efekt tego procesu. Siódmy rozdział Dziejów Apostolskich, 58 wiersz, w przekładzie dosłownym mówi tak, a wyrzuciwszy go za miasto, kamienowali. To była niechybnie zbrodnia, akt bezprawny. To był lincz. Takie pytanie zachodzi, pewnie w wielu umysłach się zrodzi, jak to w ogóle było możliwe? W tamtych czasach i w tej sytuacji, w jakiej znajdował się naród izraelski, popatrzmy, że w przypadku Jezusa oni nie mieli prawa go tknąć swoją ręką, zabić go. Musieli go przyprowadzić do Rzymian. I dopiero Rzymianie wykonali wyrok, oczywiście pod silną presją, to też pamiętamy, wykonali wyrok śmierci na naszym Panu. A teraz? Co się zmieniło, że mogli taki wyrok oni osobiście przez ukamienowanie wykonać? Widzimy w tym wszystkim opatrzność boską w przypadku naszego Pana, że wtedy Bóg zadbał o to, żeby w Jerozolimie przebywał Piłat. Piłat strzegł bardzo dokładnie tego prawa, które nie pozwalało, aby Żydzi wykonywali osobiście jakikolwiek wyrok. Ale w tym czasie, kiedy działy się wydarzenia związane ze Szczepanem, Piłata już w Jerozolimie nie było. Tyberiusz zmarł i cesarzem w Rzymie został słynny Kaligula. A Piłat, dokonując mordu w pewnych okolicznościach całej okolicznej ludności, został oskarżony i został odwołany do Rzymu. Oczywiście jeszcze wtedy przez Tyberiusza, ale kiedy tam dotarł, to już trafił niestety na Kaligulę. U Kaliguli absolutnie nie zdobył żadnego szacunku, uznania i ostatecznie prawdopodobnie musiał popełnić samobójstwo. Ale to taka tylko historyczna dygresja. Wróćmy do naszego bohatera wiary, do Szczepana. I kamienowali Szczepana, pisze w 59 wierszu 7 rozdziału. Przekład dosłowny. Kamienowali Szczepana, wzywającego imienia Pana i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. To duch prawdy, to nie duch fanatyzmu. A 58 wiersz 7 rozdziału w przekładzie literackim mówi tak: Świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodego człowieka imieniem Saul. No i tak by się wydawało, ach, to ten Saul dopiero wtedy się tam pojawił i dopiero wtedy, no gdzieś tam się w tej sytuacji tak ustawił, że musiał tam stanąć i pilnować tych szat. Dlaczego Saul pilnował jedynie szat, a nie brał od bezpośredniego udziału w ukamienowaniu? Bo był za młody. On w tym czasie miał około 28 lat. A prawo w tym czasie panujące mówiło, że dopiero osoba pełnoletnia, czyli mająca 30 lat i więcej, mogła brać udział w wykonywaniu takiego wyroku. Czyli to nie wynikało z tego, że Saul taki był wstrzemięźliwy, nie, ja tego nie zrobię, ja nie wezmę. On z chęcią pewnie w tym stanie, w jakim był, zrobiłby to i rzucił również swoim kamieniem Szczepana. Może akurat ten jego kamień byłby tym decydującym, który zadałby ostateczną śmierć. Ale widzimy, że w swoim wieku on nie mógł wziąć czynnego udziału, co wcale nie znaczy, że takiego czynnego udziału nie wziął. Bo dał wsparcie moralne, tak jak już cytowaliśmy myśli w innym miejscu zapisane, że on zezwolił na zabicie, był inspiratorem. No a w tym wypadku jedynie wiek go ograniczał do tego, żeby czynnie wspomógł tych morderców rzucających kamienie w tego młodego Szczepana. 60 wiersz 7 rozdziału mówi, przekład literacki Dziejów Apostolskich oczywiście, a gdy upadł na kolana Szczepan, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. Po tych słowach zasnął. To nie znaczy, że oni nie popełnili grzechu. Popełnili grzech. I Saul, uczestnicząc w tym, również popełnił grzech. Po wielu latach Bóg upomniał się cierpienia swego sługi Szczepana. I zauważmy, nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście braterstwo na to uwagę, że żaden z apostołów nie był ukamienowany, a apostoł Paweł tak. Owszem, i to jeszcze tak, że przeżył to ukamienowanie. Któryś z kamieni ugodził go tak, że stracił przytomność i oprawcy myśleli, że już dokonali swojego dzieła, zostawili go za miastem. Ale on odzyskał tą przytomność, pewnie strasznie był obolały i skatowany przez taki sposób wykonania tej śmierci. I myślę, że przez wiele, wiele, przez długi czas każde bolesne miejsce po tym ukamienowaniu przypominało mu, w jak ohydnym procederze wziął udział w stosunku do Szczepana. Wtedy zrozumiał, do jak wielkiego cierpienia on się przyczynił. Lizał te rany, tak może nazwijmy to, przez długi czas, ale kiedy już ciało mu o tym nie przypominało, a nie wiemy, czy tak nie było do końca, że jakieś tam odczuwał w związku z tym dolegliwości, to przypominało mu jego sumienie o tym, w czym wziął udział. I w Dziejach Apostolskich, 22 rozdział i 20 wiersz, w przekładzie Słowa Życia Nowego Testamentu, zacytuję te myśli, napisał tak. Uczestniczyłem w zabójstwie twego świadka Szczepana. Opierałem to i pilnowałem szat ludzi, którzy zadawali mu śmierć. Drodzy, jako że czas jest jaki jest, za bardzo nie możemy rozwijać naszych myśli, a praktycznie śmierć tego bohaterskiego Szczepana zamyka ten krąg myśli działania fanatyzmu. Spróbujmy skierować myśli towarzyszące tym rozważaniom na dzisiejszy czas. No dzisiaj nie mamy takich doświadczeń, przynajmniej w sferze chrześcijańskiej, bo wiemy, że w islamie to się nadal jeszcze zdarza, aby ktokolwiek został ukamienowany. Co prawda wykład poprzedzający kierował nasze myśli w tą stronę, że jeszcze nie wiemy, co będzie dane nam przeżyć. Że ten ucisk jeszcze będzie miał różne formy i niejedno imię. Więc tego nie możemy powiedzieć, że czegoś podobnego nie doznamy. Ale w tym przypadku możemy powiedzieć, że na dzisiejszy dzień nie ma czegoś takiego jak fizyczne ukamienowanie spowodowane działaniem fanatyzmu. Ale znowu, żeby wyrazić myśli na tyle krótko i na tyle umiejętnie, które chciałbym tu powiedzieć, a pewnie rozwinąłbym je w szerszy ciąg myślowy, zacytuję to, co nasz drogi pastor napisał. Watchtower 4328a z 1909 roku. Pisze tam tak. Tego rodzaju męczeństwa nie mają miejsca w dniach dzisiejszych. Wobec tego nikt z nas prawdopodobnie nie poniesie takiej śmierci. Prawdopodobnie. Mamy obecnie bardziej wyszukane formy prześladowania. Chrześcijanie mogą także dojść do takiego stanu serca, że będą myśleć, iż służą Bogu przez rzucanie oszczerstw na tych, którzy starają się czynić im dobrze. A któż nie wie o tym, że rzucanie oszczerstwa może być nawet okrutniejsze i bardziej bolesne i bardziej hańbiące, aniżeli prawdziwe kamienowanie? Dziwne to jest, dalej pisze brat Russell, że wielu ludzi, którzy czytać będą historię o ukamienowaniu Szczepana lub ukrzyżowaniu Pana i którzy otwarcie potępią wszystkich tych, którzy brali w tym udział, a jednak pomimo to albo bezmyślnie, albo w przekonaniu, że służą Bogu, będą dokonywać najgorszego prześladowania, kamienując i krzyżując swoimi językami. Tak dużo ludzi może przypuszczać, iż czyni dobrze, to kolejna myśl, i czyni dobrze i pełni służbę Bogu, podczas gdy wiemy, że robią oni rzeczy obrzydliwe w oczach Boga. Widząc takie zaślepienie u ludzi, którzy potem powiadają, naprawdę myślałem, że spełniam wolę Bożą. Powinno to skłonić nas do wielkiej ostrożności i do krytycznego odnoszenia się do naszych własnych czynów i myśli. Musimy pamiętać, że to nie to się liczy, czyimi sługami mienimy się być, ale jak to Pan nazwał, tego jesteś sługą, któremu służysz. Jeszcze inna myśl naszego pastora, pochodząca z reprintu 2957 z 1902 roku, powoduje, że pomału zbliżamy się do końca naszych rozważań. Radusel pisze tak. nie wiemy, które wypadki i działania w naszym życiu mogłyby uczcić Boga najlepiej. Albo czy nasze życie, czy śmierć byłaby najbardziej pomocna dla Jego sprawy. Mamy to pozostawić w rękach Pańskich i pamiętać, że nasz sposób postępowania we wszelkich okolicznościach musi być kursem wiary i że gdy takim będzie, nic nie zdoła nam zaszkodzić, ale wszystkie rzeczy będą nam pomagać ku naszemu dobru. Pamiętajmy, kochani, by zbyt surowo, a broń Boże już odwetowo nie traktować tych, którzy w stosunku do nas kierują różne krzywdzące słowa, kiedy być może obmawiają nas, kiedy starają się, aby zdyskredytować nas w oczach drugich, bo przykładem tego jest apostoł Paweł, późniejszy apostoł Paweł, a wcześniej Saul z Tarsu. Pamiętajmy, kochani, że Bóg jest w stanie usunąć każdy fanatyzm i obrócić skażoną nim jednostkę w stronę gorliwej służby dla Pana. Spróbujmy sobie wyobrazić spotkanie Szczepana i Saula tam w niebie. To jest trudne do wyobrażenia, ale coś takiego miało miejsce. I my możemy czasami na naszej drodze spotkać kogoś, kto zrozumiał, że jego poprzednie działanie było niewłaściwe. Jakże będziemy źle się czuli z tym, jeżeli my również podobnie postąpiliśmy w stosunku do niego. Pamiętajmy o tym i niech te myśli będą inspiracją do naszego dalszego chrześcijańskiego życia. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa z tych rozważań.